17:32 minuty. Jeszcze raz witam Państwa po południu. To nie jest ostatnie nasze dzisiaj spotkanie. Teraz czas na Europę, czas na wieści z Brukseli. Komisja Europejska domaga się od organów polskiego państwa zaprzestania naruszenia prawa Unii Europejskiej przez przepisy ustawy dyscyplinującej sędziów. Mamy w szczycie pandemii, w szczycie kryzysu kolejną odsłonę odcinka walki o praworządność nad Wisłą ze strony Komisji Europejskiej. Przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa.
Jaka jest odsłona tej gry? Jak ona będzie rezonować? Po co to Komisji Europejskiej? Po co to polskiemu rządowi?
Komisja Europejska jest doprawdy mistrzem w produkcji złego wizerunku Komisji Europejskiej. Swojego wizerunku. Już mało kto będzie interesował się faktem, że na tej samej konferencji prasowej, o której pan wspomniał w kontekście konkluzji o Polsce, jednocześnie Komisja Europejska zgodnie z polskimi żądaniami zapowiedziała uelastycznienie budżetu unijnego wieloletniego na kolejne 7 lat, poczynając od 2021 roku. Polska się tego domagała, uznając, że i słusznie, że będzie to bardziej korzystne dla krajów członkowskich, które będą mogły środki unijne, które będą w Brukseli przekazane, będą mogły kraje członkowskie w lepszy sposób wykorzystywać zgodnie z własnymi potrzebami, w kontekście chociażby właśnie pandemii, czy też ratowania miejsc pracy, czy ratowania małych i średnich firm. Jednocześnie na tej samej konferencji, chociaż akurat w kwestii budżetu letniego Komisja Europejska wstąpiła właściwie, jednocześnie i tak wszyscy będą mówić o tym, że po raz enty Komisja Europejska wbrew traktatom unijnym, które mówią, że wymiar sprawiedliwości to jest kwestia wewnętrzna państw członkowskich Unii, zajęła się tym tematem w Polsce, mimo że to tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na to, co robi polski rząd, polski ustawodawca, a także w wymiarze politycznym. Komisja Europejska od kilku lat już tutaj tak ostro karci polski rząd, a formacja, która rządzi, wygrywa kolejne wybory, więc widać, że te ataki Komisji Europejskiej, te przygany w ogóle nie się mają do rzeczywistości politycznej. Wręcz Polacy, naród przekorny, raczej interpretuje te uwagi Komisji Europejskiej jako ingerowanie w nasze wewnętrzne sprawy. Więc oczywiście nic z tego nie będzie, natomiast jakby pokazuje, że Komisja Europejska jest trochę jak taki skorpion, który prosi krokodyla, żeby go przewiózł na drugi brzeg Nilu. Krokodyl mówi: skorpionie, ale ty mnie ukąsisz. Ale skąd? Nie ukąszę cię. Coś w naszym wspólnym interesie, żebyśmy dopłynęli do drugiego brzegu. Na środku rzeki, na środku Nilu, skorpion ukąsił krokodyla, obaj toną i krokodyl ostatkiem sił pyta: skorpionie, czemu to zrobiłeś? Przecież giniemy. To było silniejsze ode mnie, pana skorpion. I tak dla Komisji Europejskiej silniejsze dla Komisji Europejskiej jest od wizerunku, od tego, żeby właśnie ludzie zaczęli mówić dobrze, jest to, żeby tutaj Polska czy Węgry, czy jakiś inny kraj członkowski jeszcze zganić, mimo że naprawdę ludzie w tej chwili myślą przede wszystkim o pandemii, o zdrowiu, o życiu, o braku reakcji właściwych Unii Europejskiej w tej kwestii, za co pani przewodnicząca Ursula von der Leyen przepraszała w Parlamencie Europejskim, przepraszała osobno Włochy. Czyli po stronie Unii jest poczucie, że nie zadziałała szybko, nie zadziałała właściwie, nie zadziałała adekwatnie. Dalej pchają się ten sam kanał, co poprzednio.
Ale z drugiej strony być może nie tylko sama natura Komisji Europejskiej jest tak paskudna, że cały czas strofuje tą biedną Polskę i biedne Węgry, ale być może jest tutaj też element racjonalności, panie pośle.
A nie, niewątpliwie tak. No, jeżeli pani Vera Jourova jest komisarzem z Czech, a w tej chwili czeski premier, który ją desygnował po raz drugi na komisarza, pan Babiš ma bardzo duże kłopoty, ponieważ jest kwestionowana kwestia faktu, że kwestionowany fakt, że on jako premier ma istotny wpływ na poziom środków unijnych, a tak się składa, może przypadkiem, że sporą część tych środków otrzymują jego własne firmy, których jest właścicielem, i oto jest w parlamencie europejskim, w ogóle w Unii Europejskiej awantura. No więc jak słyszymy w kuluarach Brukseli, słyszymy od naszych sąsiadów i przyjaciół Czechów, że pani Jourova tak specjalnie eksponuje sprawę Polski, żeby zajmowała się Polską, czy też Węgrami, a nie Czechami w tym kontekście. A ponadto no, ci komisarze to nie są jacyś technokraci wybrani z poglądów. Pani Jourova jest członkiem Międzynarodówki Liberalnej, w której akurat zresztą nie ma polskich europosłów w Parlamencie Europejskim. I jak wiadomo, liberałowie, obojętnie czy to jest to pan Giefer Hofstadt, były szef frakcji liberalnej w Europarlamencie, czy pani Jourova, czy pan Ciolos, który jest w tej chwili szefem, były premier Rumunii, szefem liberałów w Europarlamencie, no oni wszyscy Polskę atakują, ponieważ no, Polska nie skorzystała z liberalnego eksperymentu, ma rządy prawicowe czy centroprawicowe, i to się oczywiście liberałom nie podoba, stąd tym łatwiej pani komisarz, która jest, jak już powiedziałem, właśnie z partii liberalnej, Polskę krytykować. A więc polityczny kontekst oczywiście tego jest podwójny i narodowy, odwracanie uwagi od Czech, i taki partyjny.
Jak jeszcze ma to pytanie na koniec w tym wątku naszej rozmowy, jakie jest znaczenie i polityczne, i faktyczne dla statusu Polski w Unii Europejskiej mają kolejne wnioski Komisji Europejskiej?
No, prawdę mówiąc, żadnego. W tym roku są dwa największe wyzwania przed Komisją Europejską. Pierwsze to pandemia, niespodziewanie. Drugie spodziewane wyzwanie to budżet unijny. Bez pracy z Polską tego budżetu nie da się przygotować i przede wszystkim przyjąć. Polska ma prawo weta. No, w związku z tym już w tej chwili widać, że pragmatycznie, bardziej pragmatycznie Niemcy zabiegają współpracę z Polską. Zresztą nie przypadkiem Christian Wigand, rzecznik Komisji Europejskiej, w kontekście wyborów prezydenckich w Polsce no, praktycznie skarcił belgijskiego komisarza Didier Reyndersa, który tam zaczął Polsce grozić artykułem 7 Traktatu Europejskiego. W rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że Komisja Europejska nie ingeruje w wybory, w termin wyborów, i są to wewnętrzne sprawy krajów członkowskich. Jak widać, ten kurs, no oczywiście taka odpowiedź rzecznika Komisji Europejskiej jest odpowiedzią na wypowiedź komisarza z Belgii, ale rzecznik Komisji Europejskiej nie mówi nic bez zgody niemieckiej przewodniczącej. Jak widać, Niemcy no, szukają siłą rzeczy. To jest kwestia pewnych interesów. Za ich prezydencji w przyszłym półroczu, prezydencja zaczyna się 1 lipca, kończy się w końcu tego roku, będzie przyjęty budżet. No, Niemcy chcą ten budżet przyjąć. Nie chcą, żeby jakiekolwiek państwo wetowało. Stąd szukają współpracy z Polską. Jak widać, oni raczej chcą takiego kursu bardziej koncyliacyjnego, no ale niektórzy... No
to kto chce konfrontacji? Ja tutaj zaczynam czegoś nie rozumieć i widzę w wypowiedzi pana posła pewien dysonans. Z jednej strony kolejny wniosek o przestrzeganie prawa europejskiego, tym razem wobec ustawy z grudnia, ustawy dyscyplinującej, a z drugiej strony brak ataku na wybory polskie korespondencyjne w maju. To skoro Niemcy odpowiadają za ten brak ataku na wybory, to kto odpowiada? Czy tylko Czechy są tak silne w Unii Europejskiej, że to samodzielnie premier Babiš steruje Komisją Europejską, żeby nas stopowała za praworządność?
Ja pokazuję tylko, że Komisja Europejska stosuje metodę kija i marchewki. kijem są takie tradycyjne, powiedziałbym wręcz monotematyczne i nudne krytyki odnośnie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, chociaż te same, nawet dużo bardziej dalej idące praktyki w innych krajach członkowskich Unii, typu Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia, nie budzą żadnych obiekcji ze strony Komisji Europejskiej, a z drugiej strony oczywiście no, jest tendencja, żeby się z Polską dogadać, przynajmniej przed przyjęciem unijnego budżetu, czyli przed jesienią tego roku. Tutaj nie ma dysonansu, po prostu to nie jest biało-czarny film. Komisja Europejska jest wypadkową, w wymiarze politycznym jest wypadkową gry różnych sił, interesów państwowych, interesów poszczególnych międzynarodówek, czy to chadeckiej, czy socjalistycznej, czy liberalnej, czy konserwatywnej. Więc no, to jakby pokazuje, że to nie jest takie proste, ale rzeczywiście za tą działkę, nazwijmy to, praworządności odpowiada pani Wera Jourova i ja już powiedziałem, dlaczego ona mówi to, co mówi.
To na koniec temat krajowy. Zdaniem pana posła wybory prezydenckie odbędą się 10 maja czy w innym terminie?
Uważam, że wybory powinny odbyć się w maju właśnie dlatego, żeby zakończyć tą całą kampanię polityczną, wyborczą, żeby jak najszybciej zająć się gospodarką, która na pewno bardzo mocno odczuje skutki pandemii. Nawet nie chodzi o to, panie rektorze, co się w Polsce wydarzy, gdy chodzi o polską gospodarkę, bo tutaj Polska szósty kwartał z rzędu jest liderem, gdy chodzi o wzrost PKB na głowę mieszkańca w Unii, ale jeżeli 45% polskiego PKB, o czym się mało mówi, podkreślam, 45%, prawie połowa, to jest polski eksport. No to jeżeli się załamią gospodarki krajów, do których eksportujemy, to będzie miało to wpływ na gospodarkę polską. Jeżeli 5% polskiego PKB to jest eksport do samych tylko Niemiec, no to jeżeli tam gospodarka zwalnia, jeszcze bardziej zwalnia i wejdą w kryzys gospodarczy, czego naszym sąsiadom nie życzymy ze względu na nasze interesy także, no to się oczywiście odbije na sytuacji w Polsce, więc trzeba patrzeć pod tym kątem. No, w tej chwili economy first, można powiedzieć. Gospodarka jest najważniejsza i dlatego trzeba te wybory przeprowadzić. Czy będą 10 maja? Odpowiem panu tak. Konstytucja precyzuje to, a konstytucję trzeba szanować. My ją szanujemy. Między 75 a 100 dniem od końca urzędowania urzędujących głowy państwa, przekładając to na widełki kalendarzowe, no to 3, 10 albo 17 maja, gdy chodzi o niedzielę, a ostatni dzień roboczy, możliwie to jest 23 maja. Więc patrząc na to, realistycznie, jeżeli byśmy brali pod uwagę niedzielę, no to 10 albo 17. Pani marszałek Sejmu zasugerowała datę, przyjęła datę 10. Na razie tego się trzeba trzymać.
Powiedział Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
10 maja, tego trzeba się trzymać. Zobaczymy, czy tak będzie. Jak na razie, czekając na tę decyzję i na przyszłość, posłuchamy Budki Soflera.